Cować pan mówisz, odezwał się pan Podbipięta. Tuż pijesz, brateńku, jak żuraw studzienny. Nie zaglądaj, wać pan, do studni, bo mądrego na dnie nie obaczysz. Ale mniejsze z tym. Jadąc wtedy z Piernaczem i manifestami Chmielnickiego, wielkich przygód nie doznałem. Przybywszy do winnicy, znalazłem tam chorągiew obecnego tu w obozie pana Aksaka, alem się przecie dziadowskiej skóry jeszcze nie pozbywał, bom się chłopstwa bał. Jenom się manifestów zbył. Jest tam rymarz, który się zowie Suchak i dla zaporożców szpiegował, a wiadomości Chmielnickiemu posyłał. Przez tego manifesty odesłałem, wypisawszy na nich takie sentencje, że chyba go Chmiel każe ze skóry obedrzeć, gdy je przeczyta. A tymczasem pod samym barem taka mnie przygoda spotkała, żem mało przy brzegu nie utonął. Jakże to było? No jakże? Spotkałem pijanych żołnierzów swawolników, którzy usłyszeli, jakem do kniaziówny mówił wać panna, bom się też nie bardzo już i strzekł, jako to blisko swoich. Tak tedy, co to za dziad i co to za szczególne chłopie, do którego się mówi wać panna? Kiedy spojrzał na kniaziównę, aż tu uroda jak malowanie. Dalejże do nas! Ja w kąt moją niebogę zastawiłem ją sobą i do szabli. To dziw, przerwał Wołodyjowski, żeś wać pan za dziada przebranym będąc miał szablę przy boku.
— A? — rzekł Zagłoba. — Że miałem szablę?
— A kto wać panu powiedział, że miałem szablę? — Nie miałem, jedną żołnierską pochwycił, co leżała na stole, bo to było w karczmie, w Szypińcach. Położyłem w mgnieniu oka dwóch napastników. Ci do bandoletów. Krzyczę, stójcie, sobaki, bom szlachcic! Aż tu wolają, alt, alt, jedzie podjazd. Pokazało się, że to nie był podjazd, jeno pani Sławoszewska ze skortą, którą syn w 50 koni odprowadzał, młody chlopie. Dopieroż tamtych pohamowali, a ja do pani z oracją. Takem ją rozczulił, że zaraz jej upusty w oczach się otworzyły. Wzięła kniaziówną do karety i ruszyliśmy do baru. Ale myślicie, wać państwo, że na tym koniec? O, gdzie tam? Nagle pan Śleszyński przerwał opowiadanie. Patrzcie na wasz mościowie, rzekł. Czy to tam świt, czy co? O, nie może być, odparł pan Skrzetuski. Za wczesna pora. To w stronie Konstantynowa. Tak jest. No widzicie? Coraz jaśniej. Jako żywo to luna. Na te słowa twarze spoważniały. Wszyscy zapomnieli o opowiadaniu, zerwali się na równe nogi. Luna! Luna! Powtórzyło kilka głosów. To Krzywonos nadszedł spod Polonnego. Krzywonos z całą potęgą. Przednie straże musiały podpalić miasto. Lub wsie pobliskie. A wtem zabrzmiały ciche trąbki alarmowe. Jednocześnie stary Zaćwilichowski pojawił się nagle między rycerstwem. Mości panowie, rzekł, przyszły podjazdy z wieściami. Nieprzyjaciel w oczach. Zaraz ruszamy. Do chorągwi, do chorągwi. Oficerowie ruszyli co prędzej do swoich pułków. Czeladź potłumiła ogniska i po chwili ciemność zapanowała w obozie. Tylko w dali, od strony Konstantynowa, niebo czerwieniło się coraz szerzej, coraz silniej, przy którym blasku bladły i gasły stopniowo gwiazdy. I znów zabrzmiały ciche trąbki. Grano wsiadanego przez mundsztuk. Niewyraźne masy ludzi i koni poczęły się poruszać. Wśród ciszy słychać było tętent koni, miarowe kroki piechurów, a wreszcie głuchy turkot armat Wurzla. Czasem zabrzękły muszkiety, lub rozległy się głosy komendy. Było coś groźnego i złowrogiego w tym nocnym pochodzie, przysłoniętym pomroką, w tych głosach, szmerach, brzękaniu żelastwa, połysku zbrojic i mieczów. Chorągwie spuszczały się ku konstantynowskiej drodze i płynęły nią w stronę pożaru, podobnie do jakiegoś olbrzymiego smoka czy węża pełznącego wśród ciemności. Ale pyszna lipcowa noc miała się już ku schyłkowi. W Rosolowcach poczęły kury piać, podając sobie głosy przez całe miasto. Mila drogi dzieliła Rosolowce od Konstantynowa, więc zanim wojska w wolnym pochodzie przeszły polowę drogi, spoza luny pożarnej wychyliła się i Jutrzenka blada, jakby przerażona, i nasycała coraz bardziej światłem powietrze, wydobywając z cienia lasy, zagaje, białą wstęgę gościńca i idące po nim wojska. Teraz wyraźnie można już było odróżnić ludzi, konie i zbite szeregi piechurów. Podniósł się ranny, chłodny wietrzyk i lopotał chorągwiami nad głowami rycerzy. Szli naprzód Tatarzy Wierszula, za nim kozacy Poniatowskiego, potem Dragonia, armaty Wurcla, a piechota i husaria na ostatku. Pan Zagloba jechał przy Skrzetuskim, ale wiercił się jakoś na kulbace i widać było, że wobec bliskiej bitwy niepokój go ogarnia. Mości panie, rzekł do Skrzetuskiego, szepcząc cicho, jakby się bał, by go kto nie podsłuchał. A co wasz mość powiesz? Czy to huzarze pierwsi uderzą? Mówiłeś, wać pan, żeś stary żołnierz, a nie wiesz, że huzarzy konserwuje się do rozstrzygnięcia bitwy w chwili, gdy nieprzyjaciel najbardziej siły wytęży? Wiem ci, ja to wiem, ale bym się chciał upewnić. Nastała chwila milczenia, po czym pan Zagloba zniżył głos jeszcze bardziej i pytał dalej. Czy to Krzywonos z całą potęgą? Tak jest. A ile prowadzi? No, razem z Czernią 60 000 ludzi. A do diabła, rzekł pan Zagloba. Skrzetuski uśmiechnął się pod wąsem. Nie myśl, waćpan, że ja się boję, szeptał dalej Zagloba. Ale mam krótki oddech i nie lubię tłoku, bo gorąco, a jak gorąco, to już nic po mnie. Bodaj to w pojedynkę sobie radzić. Człowiek przynajmniej fortelów może zażyć, a tu nic i po fortelach. Nie głowa jeno, ręce wygrywają. Tu ja głupi przy panu podbi pięcia. Mam na brzuchu te 200 czerwonych złotych, co mi je książę darował, ale wierzaj mi, wasz mość, że brzuch wolałbym mieć gdzie indziej. Nie lubię ja tych wielkich bitew, a niech je zaraz wytłuczę. Nic waści nie będzie, nabierz ducha. Ducha? Tego ja się tylko przecie boję, że męstwo roztropność we mnie zwycięży. No, odtą zapalczywy. A miałem zły omen. Gdyśmy siedzieli przy ognisku, dwie gwiazdy spadły. Kto je wie, może która moja? Za dobre uczynki Bóg wasz mości nagrodzi i w zdrowiu zachowa. Byle mi za wcześnie nagrody nie obmyślił. A czemu żeś nie został przy taborach? Myślałem, że przy wojsku bezpieczniej. Bo i tak jest. Obaczysz, waćpan, że to nic wielkiego. My już zwyczajni, a consuetudo altera natura. Ot, już i Słucz i wiszowaty staw. Istotnie, wody wiszowatego stawu, oddzielone od Słuczy długą groblą, zabłysły w oddaleniu. Wojska zatrzymały się naraz na całej linii. Czy to już? Spytał pan Zagloba. Książę szyk będzie sprawiał, odparł pan Skrzetuski. Nie lubię tłoku. Powtarzam, waści, nie lubię tłoku. Husaria na prawe skrzydło, rozległ się głos służbowego, który od księcia przypadł do pana Jana. Rozwidniło się zupełnie. Luna zbladła w blaskach wschodzącego słońca, złociste promienie odbiły się w ostrzach husarskich kopii i zdało się, że nad rycerzami płoną tysiące świec. Po sprawieniu szyków wojsko, nie ukrywając się już dłużej, zaśpiewało w jeden głos — witajcie podwoje zbawienia. Potężna pieśń rozbiegła się po rosach, uderzyła się o bór sosnowy i odbita echem wzleciała ku niebu. Nareszcie brzeg po drugiej stronie grobli zaczernił się, jak okiem sięgnąć, chmarami kozactwa. Pułki płynęły za pułkami, konni zaporożcy zbrojni w długie spisy, pieszy lud z samopalami i fale chłopstwa zbrojnego w kosy, cepy i widły. Za nimi widać było jak we mgle olbrzymi tabor, niby miasto ruchome. Skrzypienie tysięcy wozów i rżenie koni dochodziło aż do uszy książęcych żołnierzy. Kozactwo jednak szło bez zwykłych wrzasków, bez wycia i zatrzymało się po drugiej stronie grobli. Dwie przeciwne potęgi patrzyły czas jakiś na się w milczeniu. Pan Zagloba, trzymając się ciągle przy Skrzetuskim, spoglądał na owo morze ludzkie i mruczał. Jezu Chryste, po co żeś stworzył tyle tego tałataństwa? To chyba sam Chmielnicki z Czernią i wszystkimi wszami. Nie rozpusta, że to powiedz mi, waszmość, czapkami nas nakryją. A tak dobrze przestem bywało w Ukrainie. Walą się i walą, bo gdy was diabli w piekle walili. I wszystko to na naszą skórę, a Bogda ich nosa cizna zżarła. Nie klnij waść, dziś niedziela. A prawda, dziś niedziela. Lepiej było Bogu pomyśleć. Pater noster quies in celis. Żadnego respektu tych łajdaków spodziewać się nie można. Sanctifice turnomen tuum. Co to się będzie działo na tej grobli? Adveniat regnum tu. A już we mnie tak zaparło. Fiat voluntas tu. A bodajcie wyzdychali hamany mężobójcze. Patrz no waść. Co to? Oddział złożony z kilkuset ludzi oderwał się od czarnej masy i sunął bezładnie ku grobli. — To harcownik — rzecze pan Skrzetuski. — Zaraz nasi ku nim wyjadą. — Czy to już koniecznie bitwa się zacznie? — Jak Bóg na niebie. — Niech to diabli porwą. Tu zły humor pana Zagloby nie miał już miary. — A waś to patrzysz jakby na teatrum w mięsopust — wykrzyknął z niechęcią do Skrzetuskiego. — Jakby nie o waś ci skórę chodziło. — My już zwyczajni, mówiłem. I pewnie na harce ruszysz. Nie bardzo to przystoi rycerzom spod górnych znaków na pojedynkę z takim nieprzyjacielem się bić. Nie czyni tego, kto powagę kocha. Ale w tych czasach nikt nie ma względu na godność. Idą już i nasi, idą! Wykrzyknął pan Zagloba, widząc kraśną linię dragonów Wołodyjowskiego posuwającą się truchtem ku grobli. Za nim ruszyło po kilkanaście ochotnika spod każdej chorągwi. Poszli między innymi Rudy Wierszul, Kuszel, Poniatowski, dwóch karwiczów, a spod husarskiego znaku pan Longinus Podbipięta. Odległość między dwoma oddziałami zaczęła się zmniejszać gwałtownie. — Pięknych rzeczy będziesz waść świadkiem — rzekł Skrzetuski do pana Zagloby. — Uważ szczególnie Wołodyjowskiego i Podbipięte. Wielcy to rycerze. Dojrzysz ich waść?
Dojrze, to patrz, sam się rozlakomisz.
Ale wojownicy, zbliżywszy się do siebie, zatrzymali konie i poczęli naprzód się lżyć wzajemnie.
Bywajcie, bywajcie, zaraz tu psy waszym padłem nakarmimy, wołali książęce żołnierze. Waszej dla psów się nie godzi. Pogniecie w tym stawie zbóje bezecni. Komu pisano, ten zgnieje, was tu prędzej ryby oszczypią. Z widłami do gnoju chamy, lepiej wam to przystoi niż szabla. Chociaż my chamy, ale synki nasze będą szlachta, bo się z waszych panienek porodzą.
Jakiś kozak, widno zadnieprzeński, wysunął się naprzód i złożywszy dłonie koło ust, wołał potężnym głosem.
— U kniazia dwie synowice! Powiedzcie mu, żeby je Krzywonosowi przysłał!
Panu Wołodyjowskiemu aż pociemniało w oczach z wściekłości, gdy to bluźnierstwo usłyszał i w tejże chwili wypuścił konia na Zaporożca. Poznał go z dala pan Skrzetuski, stojąc na prawym skrzydle z huzarzami i krzyknął na Zaglobę. — Wołodyjowski leci! Wołodyjowski! Patrz waść! Tam, tam!
— Widzę! — wołał pan Zagloba. — Już go dopadł! Już się biją! Raz, dwa! Dalej, że po nim! — Widzę doskonale! — Oho, już! To gracz! Niech go las ogarnie!
Istotnie w drugim zbliżeniu bluźnierca padł na ziemię jak gromem rażony i padł głową ku swoim, na złą im wróżbę. A wtem wyskoczył drugi, ubrany w czerwony kontusz, zdarty z jakiegoś szlachcica. Dopadł on pana Wolodyjowskiego trochę z boku, ale koń mu się w chwili samego cięcia utknął. Pan Wolodyjowski zaś zwrócił się i wtedy to można było poznać mistrza. Bo dłonią tylko samą poruszył, robiąc ruch tak lekki, miękki, że prawie niewidoczny. A jednak szabla zaporożca furknęła w górę, pan Wolodyjowski zaś za kark go ucapił i porwał wraz z koniem ku swoim.
— Brat rydnieje, spasajte! — wolał jeniec.
Ale oporu nie dawał, wiedząc, że w razie najmniejszego szablą będzie natychmiast przeszyty. Jeszcze konia piętami bił, by podążał. I tak go wiódł pan Wolodyjowski, jak wilk kozę. Sypnęło się na ten widok z obu stron po kilkunastu wojownika, bo więcej na wąskiej grobli nie mogło się pomieścić. Przypadali tedy do siebie pojedynczo. Mąż zwierał się z mężem, koń z koniem, szabla z szablą i był to cudny widok tego szeregu pojedynków, na które oba wojska patrzyły z największą ciekawością, wróżąc sobie z nich o dalszym powodzeniu. Poranne słońce świeciło nad walczącymi, a powietrze tak było przezroczyste, że prawie twarze można było z obu stron odróżnić. Myślałby kto, patrząc z dala, że to turniej jakowy lub zabawa. Czasem jednak koń wylatywał z zamętu bez jeźdźca. Czasem trup wpadł z grobli w jasną szybę wody, która rozpryskiwała się w złote iskry, a potem szła kolistą falą od brzegu coraz dalej i dalej. Rosło serce żołnierzom obu wojsk, patrzącym na męstwo swych rycerzy i ochota do boju. Każdy ku swoim słał życzenia. Nagle pan Skrzetuski w ręce klasnął, aż zadźwięczały karwasze i wykrzyknął. Wierszul zginął, padł razem z koniem. Patrzcie, siedział na tym białym. Ale Wierszul nie zginął, chociaż istotnie padł razem z koniem, bo przewrócił obydwóch olbrzymi Pulian, dawny kozak księcia Jeremiego, dziś drugi po krzywonosie dowódca. Był to słynny harcownik i nigdy tej gry nie opuszczał. Silny tak, iż z łatwością mógł złamać dwie od razu podkowy. Uchodził za niezwyciężonego w pojedynczej walce. Przewróciwszy Wierszula, uderzył na dzielnego oficera Kuroszlachcica i przeciął go strasznie, bo prawie aż do kulbaki.